Witam Cię, Danusiu, u nas w kościele. Chyba nie byłaś po ostatnich tutaj remontach naszych. Jak widzisz, tu z przodu mamy kurtynę na całej długości. Z jednej strony ona wycisza troszkę, tak akustycznie nam pomaga. Poza tym to tak troszeczkę też, myślę, tak wizualnie podniosło jakość naszej sali. Przemalowaliśmy ściany, były kiedyś takie nieciekawe. Komponuje dobrze z wykładziną zieloną, co? Jak myślisz?
Bardzo. Ale muszę Cię o to zapytać. W kościołach protestanckich jest ołtarz. W kościele zielonoświątkowym jest tylko krzyż. Dlaczego nie ma ołtarza?
Chyba to jest jakaś taka tradycja tych kościołów poreformacyjnych. Dla nas kościół jest wtedy, kiedy my tu jesteśmy. Gdzie dwóch albo trzech, Pan Jezus powiedział, tam jestem pośród was. I to jest wtedy kościół, to jest wtedy wspólnota. I to jest wtedy święte miejsce, wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas, święty czas. Ołtarzem jest wszystko. Całe nasze życie składamy w Bogu, w ofierze.
Czyli liturgii w pojęciu katolickim też nie ma?
W pojęciu katolickim nie. Jest nabożeństwo, ono ma jakiś porządek, taka adoracja Boga, uwielbienie Pana Boga przez śpiew, przez modlitwy, przez wstawiennictwo ludzi chorych, potrzebujących, tych, którzy nie mogą być z nami obecni tutaj. No i oczywiście centralnym punktem nabożeństwa jest Słowo Boże, jest kazanie. Też raz w miesiącu jest Wieczerza Pańska, czyli komunia.
Ale jak we wszystkich kościołach jest miły chłód.
No tak, latem się z tego cieszymy bardzo, zimą już nie tak bardzo, chociaż no mamy tu ogrzewanie, także nikt nie powinien narzekać.
Dzisiaj się cieszymy.
Dzisiaj się na pewno cieszymy, tak, zdecydowanie.
Usiądziemy sobie gdzieś?
Zapraszam.
Jesteś pastorem tego kościoła.
Właściwie to w marcu teraz minęło 10 lat mojego pastorstwa tutaj. Wcześniej byłem pastorem w innych miejscach. W Zdzieszowicach, w Częstochowie, ale właściwie wróciłem do swojego macierzystego kościoła, w którym się wychowałem.
To tradycja rodzinna? Tato też był pastorem?
Tato był pastorem, obydwaj dziadkowie byli pastorami.
Miałeś jakiś inny wybór?
No mówię czasem, że nie, no, do czego innego bym się miał nadawać. Chociaż próbowałem, ale gdzieś serce pociągnęło w tę stronę.
Wiem, że rzucało cię mocno po świecie.
To prawda, tak. Dużo podróżowałem po Afryce. Z posługą duszpasterską, misyjną. No i byłem kilka razy. Mam wiele pamiątek, przede wszystkim w sercu, wspomnień, przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakty, a też przywiozłem kilka różnych rzeczy. Ściągnąłem ze ściany specjalnie, żeby ci pokazać. Certyfikat wdzięczności. Tak to jest tutaj po angielsku opisane. Kościół się nazywa Bible Gospel Church in Africa, tak, Kościół Biblijnej Ewangelii w Afryce. Holy Ghost Center, Centrum Ducha Świętego, Materno Lusaka, Zambia. Wielebnemu Mariuszowi Muszczyńskiemu z Polski. To właśnie pokazuje też kulturę tych narodów afrykańskich. Taka niesamowita wdzięczność, taka radość, że ktoś zechciał przyjechać, że zechciał być. Ja tam nic wielkiego nie zrobiłem. No byłem jakiś czas, ale oni to traktują, jakby to było coś niezwykłego. Wręczają mi pięknie oprawiony, w ramie takiej pozłacanej, certyfikat, jakbym co najmniej, nie wiem, skończył jakiś uniwersytet u nich. Tam to się przebija właśnie, też taki wielki szacunek dla autorytetów. Ja mówię moim pastorom w Polsce, że jak chcesz przynajmniej raz w życiu się poczuć, że jesteś ważny, pojedź do Afryki. Natomiast u nas, no niestety, w drugą stronę.
Uganda, Zambia, tam są wasze kościoły?
Bardzo dużo. W Afryce jest około 100 milionów zieloświątkowców. Potężny ruch zieloświątkowy. Wielobarwny, bardzo zróżnicowany. Te kościoły są też nie wszystkie gdzieś w jednym nurcie zielonoświątkowym. To jest ruch, to płynie jak rzeka, płynie wszelkimi możliwymi strumieniami, kanałami w kościołach bardziej historycznych i w kościołach nowych. No nie da się tego nawet policzyć do końca i ogarnąć, ale jest to kontynent, na którym naprawdę jest bardzo dużo takich kościołów. To jest niesamowite, jak oni są wrażliwi duchowo, jak oni są otwarci na Ducha Świętego. Oczywiście przy tym idzie też niebezpieczeństwo, że są otwarci na wszystko inne, też bardzo, ale w tej swojej otwartości oni z taką dziecięcą wiarą przyjmują Słowo Boże. Dla nich, jeśli tak pisze, to tak pisze i to tak jest. To jest wszystko takie proste i w tej prostocie oni przyjmują tyle błogosławieństwa, że my tutaj z naszym intelektem, z naszymi dywagacjami różnymi teologicznymi, my się troszkę blokujemy czasem na przyjmowanie takiej łaski Bożej tak po prostu, tak jak oni. Dlatego tam jest bardzo dużo ludzi uzdrawianych, ludzi, którzy doświadczają jakieś takie Boże cuda, Boże znaki niesamowite, ponieważ oni tak prosto to wszystko biorą.
Konkurowałeś z szamanami?
No nie miałem takiej okazji, na szczęście chyba, ale mieliśmy takie różne też sytuacje, gdzie musieliśmy polegać naprawdę na Panu Bogu, szczególnie w takich krajach jak Nigeria, gdzie nie jest bezpiecznie, gdzie musieliśmy jeździć z obstawą, z bronią palną, gdzie nie mogliśmy wychodzić sami poza teren, w którym mieszkaliśmy, gdzie wszystko jest ogrodzone wysokimi płotami, z drutami kolczastymi, no to tak czuje się taki klimat mało bezpieczny. Byłem też w Indiach, tutaj Indie też są takim miejscem bardzo specyficznym dla nas, Europejczyków, i w Indiach spotykaliśmy ludzi różnych i też czasem bardzo dziwnych. I to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście modliliśmy się o Bożą ochronę, bo nigdy nie wiadomo było, kto może podejść i co może zrobić. Tym bardziej, że byliśmy raz też w dzielnicy muzułmańskiej w New Delhi i to nie byliśmy tam jako turyści, ale byliśmy tam jako misjonarze chrześcijańscy. Rano mieliśmy spotkanie na terenie największego meczetu, krótką modlitwę, co nie jest problemem, bo meczet jest miejscem otwartym. Tam każdy może przyjść się pomodlić i nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. Jedynie ludzie się mogą przyglądać, co tam się robi. Krótko żeśmy się w kółeczku po cichutku pomodlili i byliśmy wysłani dwójkami po prostu w tę dzielnicę. Dostaliśmy film Jezus w języku arabskim na DVD i być może będziemy mieli okazję komuś to sprezentować. Także to była taka misja ewangelizacyjna i taka wyjątkowa, bo tak człowiek idzie i nie wie, co się stanie za chwilę, na kogo trafi, z kim będzie rozmawiał, jaka będzie reakcja tych ludzi. Rzeczywiście chcieliśmy to zrobić bardzo, bardzo z wielkim poszanowaniem dla tych ludzi, z wielką przejmością, z taktem, żeby nie było niedobrej agitacji i niedobrej atmosfery z tego. Tak? Ja byłem w parze z takim troszkę starszym ode mnie przyjacielem i tak się modliłem, Panie Boże, jeśli któryś z nas ma zginąć, to lepiej chyba, żeby on niż ja. Ja jestem taki młody jeszcze, mam młodą żonę w domu, małe dzieci. Ja oczywiście żartuję, ale gorąco się modliliśmy. Tam w ogóle mnóstwo ludzi wszędzie, pełna ulica ludzi, wszyscy czymś handlują i nagle widzę takiego człowieka, który coś tam sprzedaje i mówię do mojego kolegi, wiesz co, może podejdziemy do niego i z nim porozmawiamy, bo tak z twarzy mu dobrze patrzy z oczu. Witamy się z nim, on pyta, skąd jesteśmy, ja mówię, że z Polski jesteśmy, on mówi, z Polski jesteście? To bardzo fajnie, bo ja sprzedaję łożyska do rowerów z Polski. I wyciąga spod lady łożysko Iskra, made in Poland. No i oczywiście lody były przełamane. Dostrzegłem w tym takie niesamowite prowadzenie Ducha Świętego, że w takim tłumie 20 milionów mieszkańców New Delhi podchodzę do człowieka, który sprzedaje łożyska z Polski. I mieliśmy bardzo sympatyczną rozmowę. Zaproponowaliśmy modlitwę, czy możemy się pomodlić o jego biznes, żeby jeszcze lepiej szło. Oczywiście, czemu nie? Wręczyliśmy też w prezencie film. Dosiadł się też za chwilę jego brat, który był praktykującym, takim gorliwym muzułmaninem, zresztą było widać już po jego wyglądzie, po jego ubiorze, długiej brodzie, białych szatach, taki dostojny, poważny, ale też słuchał, zadawał pytania, rozmawiał z nami. Wszystko było bardzo sympatycznie i wyszliśmy z tego cali.
Tam jeszcze widzę, że coś w tej torbie masz.
Mam flagi, bo ja tak lubię zbierać flagi z krajów, do których jeżdżę. To jest flaga Malawi, zachodzące słońce. Tu jest flaga Ugandy z takim fajnym kogucikiem na środku, kolorowa, czarno, żółto, to czerwona. Taka wesoła flaga. Mam flagę RPA, bo też tam zahaczyliśmy o miasto Durban nad Oceanem Indyjskim. No Afryka jest bardzo kontrastowa. Byłem i w chatach, lepiankach, byłem w kościele, który jest zbity z patyków, nawet nie z desek, bo deski są za drogie. Więc po prostu z patyków poskręcanych ze sobą, powiązanych jakąś trawą i to się jakoś trzyma, ta konstrukcja. I w kościele było około 100 osób, z czego były tylko bodajże 2 albo 3 taborety. To na tych taboretach nam pozwolono usiąść, a wszyscy siedzieli na klepisku. I jeszcze na koniec dali nam w prezencie kurę i małą kózkę. A my tak nawet nie chcieliśmy tego brać, no bo taka bieda tam jest. My tam przywieźliśmy im trochę worków, mąki, jakieś tam inne jeszcze produkty takie, które mogą dłużej leżeć. A ten miejscowy pastor, który był z nami, mówi, ale my to musimy wziąć. Nie możemy im odmówić. Wracaliśmy busem z tą kozą i potem ten pastor gdzieś tam ją wziął. No nie wiem, mam nadzieję, że ktoś głodny zjadł. Takie wyjazdy zmieniają. Pomagamy tamtym, ale nam też to pomaga bardzo. My przyjeżdżamy z inną perspektywą. Inaczej patrzymy na to, kim jesteśmy, co mamy. Mam nadzieję, że mniej narzekamy na to, co tutaj jest, patrząc na to, jak niewiele inni mają, a przy tym są radośni, wdzięczni. To są niesamowite rzeczy. Ja mam nadzieję, że nie skończyłem jeszcze z misjami. Może już mniej jeżdżę w tamtą stronę, ale gdzieś tam jeszcze jadę od czasu do czasu, czy to na Ukrainę, czy na wyspy. Tam teraz jest też sporo Polaków i też wymagają pomocy. Mówię o Wyspach Brytyjskich, ale cieszę się, że mogłem być w krajach trzeciego świata. Troszkę potem przestałem też z powodów zdrowotnych. Miałem taki kryzys zdrowotny, musiałem się trochę podreperować, a tam niestety no, są takie warunki, jakie są. My nie mieszkaliśmy w jakichś super hotelach, tylko z ludźmi, często tak jak oni, ale mam nadzieję, że jeszcze tam będę mógł wrócić.
No, a tutaj masz do kogo wracać?
Tak, mam wspaniałą żonę Lidię. 28 rok jesteśmy razem i mamy 4 dzieci. 2 córki, potem syna i jeszcze 1 córę.
Jak godziłeś pracę misjonarza z byciem ojcem, mężem?
Czasem mnie nie było kilka tygodni w domu, także to wszystko potem trzeba nadrobić. Na pewno uciekło mi dzieciństwo Gosi i Marty. To było gdzieś powiedzmy tam 20 kilka lat temu, kiedy mieszkaliśmy z Lidzią w Zdzieszowicach. I to był taki czas, że ja byłem młody, oddany pracy ponad wszystko. Tak? Już dzisiaj na to też inaczej patrzę i wiem, że praca jest ważna, ale praca nie jest tym czymś najważniejszym w życiu. I w tej swojej takiej niedojrzałości, gorliwości, w tym swoim takim młodzieńczym zapale tak pracowałem tych 7 lat w Zdzieszowicach, że ja właściwie nie pamiętam Gosi i Marty małymi. Nie pamiętam tego okresu, to jest wymazane z mojej pamięci. Ich dzieciństwo. To się poza tym skończyło tym, że wylądowałem w szpitalu, bo moje serce zaczęło dawać sygnały, że chłopie, zatrzymaj się. No i tego się nie da już jakby cofnąć. To tylko jest jakieś doświadczenie, które zdobyłem. Mam nadzieję, że mogę się tym doświadczeniem dzielić z innymi dzisiaj.
Rodzina, żona bywa zazdrosna o twoją pracę? O to, że musisz mieć czas dla ludzi?
Pewnie na początku tak było. W ogóle Lidia jest córką pastora i sobie powiedziała, że nigdy za pastora nie wyjdzie, bo wie, jakie to jest życie. Jej tata był pastorem przez wiele lat w Nysie, ale też był tłumaczem języka angielskiego i dużo jeździł, tłumaczył w różnych miejscach. I mało było taty w domu i ona nie chciała mieć takiego męża potem, którego też ciągle nie będzie w domu. W sumie trafiła jak trafiła, no co tu dużo mówić. Ale gdzieś na początku już chcieliśmy sobie to poukładać, że będziemy jak najwięcej razem. Oczywiście potem przyszły dzieci i przyszło normalne życie i już to razem tak nie wychodziło. Ona była więcej w domu, ja byłem więcej wyjazdowy. Poza tym ona jest w ogóle taka bardziej w domu. Dla niej najlepsze miejsce to jest dom i tak ją nie ciągnie do wyjazdów jak mnie. Się śmiejemy też z tych rzeczy. Po tylu latach człowiek też już inaczej patrzy na to, jak kiedyś myślał o sobie, o życiu, o małżeństwie. Dzisiaj to dla nas wesołe wspomnienia.
Wiem, że piszesz też książki. Co ciebie na tę drogę skierowało?
To pisanie gdzieś idzie za mną już od wielu, wielu lat. Jak studiowałem za granicą w młodości, spędziłem 3 lata w Kanadzie, sam poza domem, to taką miałem tęsknotę, taką melancholię, taki nastrój do pisania miałem. Pisałem wtedy wiersze do mojej ukochanej, pisałem pamiętnik z mojego pobytu w Kanadzie. Tak potem to znalazłem kiedyś, myślę, jejku, ja pisałem cały czas. Będąc pastorem, to też trzeba pisać różne kazania, wykłady, skrypty, cały czas coś trzeba pisać. Uświadomiłem sobie jakiś czas temu, że chcąc, nie chcąc jestem tym pisarzem, ale tak naprawdę to chcąc, bo ja to lubię i będąc w wieku średnim odkryłem, że mnie to bardzo relaksuje, daje mi satysfakcję. Na początku się tego wstydziłem, bałem, myślałem, że mi to nie wychodzi. W ogóle takie każdy ma swoje takie zmagania sam z sobą, jesteśmy sami dla siebie najgorszymi krytykami. Ale się w końcu przełamałem, pomogli mi przyjaciele wyjść z tej mojej, z tego ukrycia i zacząć pisać tak bardziej też dla innych.
Cały czas o Bogu.
No to jest to, co ja potrafię. To jest to, czym ja żyję i temat Pana Boga zawsze będzie się przewijał w tym, bo to jest sens mojego życia, to jest sens istnienia mojego i wierzę, że istnienia ludzkości w ogóle. I wokół tych tematów na pewno będę pisał. Mogę powiedzieć, że doświadczyłem na własnej skórze Pana Boga niejednokrotnie. Trudno mi te doświadczenia jakoś wytłumaczyć, wyjaśnić. Niektóre były, kiedy byłem bardzo młody. Też wierzymy w napełnienie Duchem Świętym, to co Zion Świątkowców charakteryzuje. Wierzymy, że to napełnienie Duchem Świętym jest dla chrześcijanina, dla każdego, obojętnie z jakiego kościoła, dla każdego. Nie są to oczywiście jakieś stany odlotów, mówiąc kolokwialnie, czy jakiegoś haju, nie, to nie mówię o tym, że człowiek nie wie, o co chodzi, ale miałem niejednokrotnie takie doświadczenie, że odczuwałem gdzieś potężną miłość Bożą, ten potężny pokój Pana Boga, tą Jego łaskawość, tak jakby ktoś mnie okrył jakimś takim kocem miłości, dobroci, takiego boskiego ciepła.
Doświadczyłeś kiedyś cudu?
Tak, wracałem kiedyś, mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Opolu, ale już pracowaliśmy misyjnie w Zdzieszowicach i było nam finansowo tak ciężko wtedy i nie miałem już pieniędzy. I mówiłem, Panie Boże, nie mam nawet na paliwo, nie mam ani grosza. Mam znowu jechać kolejnego dnia z powrotem i nie mam za co tam pojechać, nie mam za co zatankować. Jadę, tak się modlę i ktoś mnie zatrzymuje przy drodze, jakiś mężczyzna, auto tam stoi, i mówi, czy może mnie pan podholować do miasta, bo nie mogę dojechać. No ja mówię, no dobra, podholuję. Podholowałem i on wyciągnął jakieś pieniądze z portfela i mi dał tak po prostu w podziękowaniu. I okazało się, że już mam pieniądze, żeby zatankować. No. I takie rzeczy właśnie są fajne. Chociaż mogę też powiedzieć o takich większych rzeczach. Mój tata, już nieżyjący, zachorował na raka płuc, mając 40 lat, ja wtedy byłem chłopcem 12-13-letnim i pamiętam, że tata był w szpitalu i diagnoza była, że jest rak płuc, że jest rak złośliwy i lekarz powiedział, że zostało mu tam 3-4 miesiące życia i tata strasznie wychudł, wyglądał skóra i kości po prostu i wypisał się, powiedział, że jak ma umrzeć, to woli w domu umrzeć. I tak po prostu w tym domu był, siedział pół roku, rok, półtora roku. Zaczął przybierać na wadze, no i wrócił potem się przebadać i okazało się, że nie ma żadnego guza, nie ma żadnego raka, że wszystko jest okej. No i to było takie szokujące, że sam lekarz powiedział tutaj, panie Muszczyński, ja nie wiem, co się stało, pański Bóg pana uleczył, nic więcej nie mogę powiedzieć, nie mogę tego wytłumaczyć. Ktoś tam nawet poszedł jeszcze sprawdzać dokumentację, czy rzeczywiście ten guz był, czy no, a tam były zdjęcia, tam były biopsje, tam była cała dokumentacja, wszystko było opisane, także nie było to w żaden sposób sfabrykowane i to był też taki cud, którego doświadczyliśmy w rodzinie. I tata przeżył kolejne 28 lat, cieszył się jeszcze fajnym życiem przez wiele lat.
Kiedykolwiek chwilę zwątpienia, że ta droga, którą kroczysz, może niekoniecznie jest twoja?
Miałem, oczywiście. Myślę, że każdy człowiek ma zwątpienia, nawet człowiek wierzący. moja książka Bóg ma się dobrze, kolizje wiary i wątpliwości, tak jest podtytuł. Właśnie ta kolizja wiary i wątpliwości, ona cały czas w nas następuje. Ja też się zmagam z wątpliwościami od czasu do czasu, różnymi, swoimi, i to jest część naszego życia. Myślę, Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, że mamy te wątpliwości, one też nas kształtują i są w sumie pozytywne, ja je odbieram pozytywnie.
Pastor ma marzenia?
Tak, tak, pastor ma marzenia, bo pastor to jest z jednej strony pasterz i sługa, ale z drugiej strony też przywódca, lider. Wszystko jest tutaj na mojej głowie i myślę, że też właśnie cechą każdego lidera, przywódcy jest to, że trzeba patrzeć do przodu. Jest ta wizja tak zwana. Dzisiaj jesteśmy tu, ale ja już muszę być gdzieś tam dalej.
Gdzie jesteś?
No, to nie wiem, czy mogę ci tu wszystko mówić teraz, bo jeszcze ludzie usłyszą i... Tak osobiście jestem na półmetku mojej edukacji doktorskiej, także to jest jakieś jedno marzenie, żeby skończyć te studia i napisać tę pracę i potem móc to wykorzystywać, rzeczywiście służyć tym, czego się teraz uczę, co zdobywam. Tutaj na Wydziale Teologicznym w Opolu jest bardzo wspaniali profesorowie moi, świetne grono.
Ale katolickie.
No wspaniałe grono katolickie, powiem. Tylu przyjaciół katolików, co ja mam teraz, to nie jeden może mi pozazdrościć protestant. Z tego się bardzo cieszę. To mnie bardzo ubogaca. Ja stwierdzam, że ja do tego byłem przygotowany gdzieś już wcześniej wewnętrznie, że ja jestem do tego stworzony, że ja jestem człowiekiem właśnie pojednania, jedności, ekumenii. To też takie jedno z moich marzeń, Danusiu, żeby to pojednanie oglądać jeszcze na większą skalę, wiesz? Ja też spotykam się czasem z jakimś niezrozumieniem w moim środowisku, co ja tam robię z tymi katolikami. Ja to rozumiem, bo ja ileś lat temu też tak podobnie myślałem. I to też jest jakieś moje marzenie, żeby tę świadomość, którą ja mam dzisiaj, umiejętnie dobrze przekazać innym.